Słuchajcie, doszliśmy już do 11 i 12 wersetu w 4 rozdziale. To właśnie te dwa wersety dzisiaj sobie przeczytamy. I pozastanawiamy się, wiecie co? To są tylko dwa wersety, ale to chyba sobie najdłuższe naradki zrobię, tak że przygotujcie się, może być dłużej niż zwykle, albo może nie, zobaczymy. Ale sprawa jest rzeczywiście niesamowicie istotna i tak jak wiele razy w tym liście, znów Jakub mówi na temat pewnego problemu, na temat problemu języka. Nie? Czyli znowu jesteśmy, jak gdyby, znowu będziemy mówić o języku. Tekst, który dzisiaj będziemy rozważać, brzmi tak. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Co? Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Znowu o języku. Tym razem obmawianie, słuchajcie. Obmawianie. Greckie słowo kata laleo, które tu jest użyte, ciekawie jest prześledzić i myślę, że takie studium byłoby ciekawe, ale ja sięgnę tylko do jednego miejsca. Otóż grecki przekład Starego Testamentu, tak zwana Septuaginta, używa tego w 78 psalmie. Dokładnie tego słowa używa. W 78 psalmie, w 19 wersecie i posłuchajcie, jak ten werset brzmi. Otóż on mówi tak. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy. Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Mówili przeciwko Bogu, i to jest właśnie to greckie słowo katalaleo. Tak? I teraz zobaczcie. To jest kapitalna definicja tego, co to znaczy obmawiać. Mówić przeciwko. Mówili przeciwko Bogu. Mówić przeciwko komuś, to właśnie dokładnie oznacza obmawiać. Pamiętacie, 4 rozdział Jakuba zaczyna się skąd spory i walki między wami, prawda? A no właśnie. Spory i walki to właśnie mówienie przeciwko sobie nawzajem. Jeżeli chodzi o obmowę, istotną rzeczą jest tutaj motywacja. I chciałbym, żebyście przez chwilę się przyjrzeli temu. Dlaczego ludzie mówią przeciwko innym? Jaka jest motywacja naszych serc, kiedy występujemy przeciwko innemu człowiekowi i obmawiamy? Często myślimy, i tu jest kilka takich nieporozumień, zobaczcie, to było dla mnie też odkrywcze takie, kiedy to czytałem, bo zobaczcie, często myślimy, że powiedzieć coś przeciwko, czyli obmawiać, tak? To znaczy powiedzieć za plecami. Natomiast jeżeli mówię komuś prosto w oczy, że to nie jest obmawianie. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jeśli mówię o czymś błędzie w duchu miłości, aby zachęcić kogoś, aby podnieść, to jest prawdziwe, dobre, biblijne napomnienie, tak? Tak jak jest tutaj w liście do Galatian, Paweł mówi. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemią na noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Znamy ten tekst, prawda? Czyli zobaczcie, pierwsze złudzenie na temat obmawiania jest takie. Kiedy mówię komuś prosto w oczy, to ten jest obmawiany. I chciałbym, żebyśmy sobie to dobrze zapamiętali, że to jest nieprawda. Nieważne jest, czy mówisz prosto w oczy, czy mówisz poza plecami, jeżeli mówisz przeciwko temu człowiekowi. Jeżeli ranisz, jeżeli jesteś, mówisz po to, żeby go poniżyć być może, jeżeli wytykasz jego błędy, po prostu kiedy mówisz przeciwko niemu, to jest ta definicja, o którą nam chodzi, prawda? Nieważne, czy poza plecami, czy prosto w oczy. Niektórzy uznają wręcz takie wyszukiwanie błędów innych za swego rodzaju duchowy dar, którym się posługują. Nie? Czytałem taką historię pewnego młodego człowieka, bardzo krytycznie nastawionego, o bardzo ostrym języku, o bardzo szorstkim charakterze, który czytając 12 rozdział listu do Rzymian, wiecie tam, gdzie są wymienione dary ducha i posługiwanie, prawda? Postanowił, że będzie usługiwał jako prorok. Bo sobie pomyślał, czy nie tacy, jak ja właśnie byli prorocy Boży? Nie? Będę śledził moich braci, będę znajdował ich błędy i będę o nich mówił. Tak właśnie będę usługiwał w moim kościele. Niektórzy myślą, że obmowa jest wtedy, kiedy podawane fakty są nieprawdziwe. Natomiast kiedy są prawdziwe, to to nie jest obmowa. Znowu nie. Prawda? Bo można mówić nieprawdziwe rzeczy przeciwko komuś, tak? Ale również prawdziwe rzeczy można mówić za albo przeciwko. Prawda? I ta definicja, o którą nam chodzi, to jest mówisz przeciwko. Nieważne, czy w oczy, czy za plecami. Nieważne, czy to, co mówisz, jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy zmyślone. Ważne jest co? To, co mówiliśmy? Motywacja serca. Tak? Dlaczego to mówisz? Mówisz przeciwko obmawiać. Mówisz za. Zachęcasz, napominasz. Biblijny w zdrowym sensie. Prawda? Rozumiecie? I chciałbym, żebyśmy tą różnicę dobrze sobie zapamiętali. Motywacja serca ludzkiego, motywacja ludzkiego serca, ze względu na to, że ludzkie serce jest takie, jakie jest, prawda? Są czasami bardzo różne. Zobaczcie, zemsta. Zemsta na przykład, nie? Wyrównanie rachunków często uznajemy za sprawiedliwość. Nie? No to sprawiedliwość się dokona, kiedy wyrównamy rachunki. Przyszło do mnie straszne pytanie, słuchajcie. Co by się stało ze mną, gdyby to Bóg zechciał ze mną wyrównać rachunki? Rozumiecie? Byłoby to sprawiedliwe we trzech miarach, tak? Ale Bóg mówi, bądźcie tak jak ja. Nie? Bóg nie biegnie, żeby wyrównać z kimś rachunki, tak? I kiedy patrzę na moje życie, to włos mi się jeży na głowie, kiedy pomyślę o tym, żeby Bóg nie potraktował w taki sposób. Gdyby Bóg mnie potraktował w taki sposób, że postanowiłby wyrównać ze mną rachunki. Nie? A my często wyrównanie rachunków uznajemy za sprawiedliwość. Prawda? To jest sprawiedliwe. Istnieje coś w sercu człowieka takiego, trudno się może do tego przyznać, ale no ja znajduję czasami w swoim sercu coś takiego. Zadowolenie z niezadowolenia innych. Zadowolenie z porażki, z niezadowolenia innych, prawda? To jest dość prosty mechanizm, nie? Lepiej, kiedy inni wypadają gorzej, bo na ich tle ja mogę wypaść. Lepiej, prawda? I często ten mechanizm w jakiś sposób, często ten mechanizm działa, w jakiś sposób podnieść swoją własną wartość w oczach innych ludzi, w swoich własnych oczach nawet, tak? No w jakiś sposób? No, być może właśnie przez obniżenie wartości innych. Wtedy to porównanie wypadnie lepiej dla mnie, prawda? Myślicie, że taki mechanizm działa? Myślę, że tak. Wiele razy, nie? Taki mechanizm działa. Obniżenie wartości innych, właśnie poprzez to, co powiemy o nich, prawda? Nieważne, czy prawdziwie, czy nieprawdziwie. Nieważne, czy to oczy, czy poza plecami.
Nie jestem jak ten celnik.
Bo, no, czytałeś moje notaty. Dokładnie, to masz to zapisane, słuchajcie. Dzięki, że nie jestem jak ten. Ja tam nie dopisałem ten, nie? Bo to można bardziej ogólnie potraktować. Dzięki Ci Boże, że nie jestem jak ten tutaj, a jak bo tam, nie? Rozumiecie? Dzięki Ci. I to jest to, nie? Zobaczcie, ja w swoich oczach, być może w oczach innych, nie? Nabieram takiej prawdziwej wartości. Z dziećmi czytamy teraz księgę Jonasza. Jonasz nie Bóg mówi, na wschód do Asyrii, a on na zachód do Tarczyszu. Dlaczego? Bo później mówi, aha, ja będę im opowiadał Ewangelię, oni się nawrócą, a ty chcę zobaczyć, ja cię znam. Nie? I co wtedy się okaże? Że poganie też mogą mieć z tobą przymierze? Że poganie też mogą być ludem Bożym? O nie. Nie? Bóg jest dla nas. My jesteśmy Żydami. My mamy Mojżesza. My jesteśmy dziećmi Abrahama. Prawda? To się powtarzało. I dzisiaj tak samo. Nie? Dzięki Ci Boże, że nie jestem tak jak ten. Albo, wiecie, taką motywacją obmawiania może być taka bardzo prosta rzecz. Wiecie jaka? Chodźcie, pogadamy sobie. Miło spędzimy czas. Najlepiej o kimś innym pogadają. I najlepiej krytycznie. Będzie zabawa, a przy okazji będziemy mogli się popisać swoimi trafnymi, błyskotliwymi spostrzeżeniami na temat innych. Prawda? Takie motywacje też są. Pogadajmy sobie. Tak, posiedzimy i pogadajmy. Wiecie, ja jeżdżę pociągami i to jest szokujące, że praktycznie ludzie nie potrafią rozmawiać, jeżeli kogoś nie wezmą, jak to się mówi, na tapetę. Nie odzywają się do siebie, dopóki nie spotka się takich dwóch, którzy uważa, że nasz rząd jest zobaczy. To wtedy rozmowa, to słuchajcie, idzie jak nie co. Nie? Albo polskie koleje państwowe. Ile to ja się muszę nabronić polskich kolei państwowych, słuchajcie. Nie? Że to one są do niczego i w ogóle strasznie. I wiecie, nie kleni się rozmowa, kiedy pozytywnie mamy rozmawiać. Natomiast świetnie idzie, świetnie się toczy, kiedy znajdziemy jakieś punkty krytyczne, na których możemy się skupić i popisać się swoją błyskotliwością, trafnością, jakie to my mamy fantastyczne spostrzeżenia na ten czy tamten temat. Oczywiście powinniśmy odróżniać to, co jest złe, od tego, co jest dobre, prawda? To jest pewne. A także mówić o tym. Ale kiedy otwieram swoje usta, muszę się zastanowić, muszę przez chwilę pomyśleć, zaraz, będę mówił za czy przeciw. Nawet, słuchajcie, nie ostrzeżemy się od ocen, prawda? I nawet od krytycznych ocen nie ostrzeżemy się, tak? Ale kiedy otwieram usta, muszę przez chwilę pomyśleć, zaraz, ja będę mówił za czy będę mówił przeciw? Będę zachęcał, pocieszał czy będę krytykował? Poniżał i tak dalej. Albo możemy zadać to pytanie tak. Czy będę mówił po prostu prawdę, czy uwaga, czy będę mówił prawdę miłości? Jest różnica? Mówić prawdę, nie? Tak niektórzy mówią, a u mnie to tam, co w sercu, to na języku, ja tak już jestem, nie? A my wiele razy już mówiliśmy tutaj, że mądry wie, co mówi. Głupi mówi, co wie, nie? I to nie jest kwestia, mówię prawdę, tak? Ale Słowo Boże mówi, jeżeli mówisz prawdę, to w liście do Efezjan mówimy prawdę w miłości, tak? I to jest bardzo istotna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, przedsudny werset z pierwszego listu Piotra. Nade wszystko miejcie gorliwość jednym ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest niesamowite, słuchajcie. Nie musisz mówić wszystkiego, co wiesz, tak? Nie musisz wyciągać wszystkich grzechów swojego brata. Nie ma takiego nakazu. Tak? Nie musisz mówić wszystkiego, co wiesz. Wiele rzeczy, zobaczcie, mnóstwo grzechów, nie znaczy wszystkie, prawda? Bo niektóre grzechy są niebezpieczne społecznie, niebezpieczne w kościele, niebezpieczne dla innych, prawda? Więc z nimi trzeba się rozprawić, trzeba otworzyć swoje usta i mówić przeciwko takim grzechom, tak? Oczywiście też w miłości, w duchu łagodności, tak? Ale większość grzechów, idźmy za słowem może, mnóstwo grzechów nadaje się do przemilczenia. Tak? Do zakrycia. Wiecie, to może być ulga do serca wierzącego. Nie muszę mówić o wszystkich grzechach w moim bracie. Nie muszę ich wyszukiwać. Nie muszę koniecznie na nie wskazywać. Nie muszę pokazywać palcem, tak? Miłość zakrywa, bo to zresztą tak samo Paweł pisze w liście do Koryntian, pamiętacie? Miłość wszystko zakrywa. Nie? Wszystkiemu wierzy. Mówisz przeciwko, owocem jest walka, spór, wojna, która niszczy. Mówisz zachęcenie, pocieszenie, które buduje, tak? Niszczysz lub budujesz swoim językiem, to już, wiecie, czytając Biblię Jakuba przez tyle czasu, to już dobrze wiemy, że językiem można zabijać, burzyć albo budować i dzielić się życiem. Nie jest możliwe, oczywiście to jeszcze raz to sobie powtórzmy, nie jest możliwe, żebyśmy uniknęli opinii, wydawania opinii, prawda? Nie jest możliwe też, w tym też również krytycznych opinii, prawda? Też krytycznych opinii. Ale wszystko, co mówimy tutaj zobaczcie, Jakub to mówi, ma być poddawane Bożemu Słowu. Tak? Bo tutaj jest mowa za chwilę o zakonie. Prawda? Teraz Bóg nie mówi, to jest ważne, Bóg nie mówi, nie sądźcie w ogóle. Jezus w Ewangelii Jana powiedział, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Jak można inaczej sprawiedliwie sądzić, jak nie na podstawie, za pomocą Bożego Słowa, prawda? I tutaj to jest bardzo ważna rzecz, bo z drugiej strony też nasz Pan w Ewangelii Mateusza mówi tak. Nie sądźcie, ale abyście nie byli sądzeni. Tak? Albowiem jakim sądem wy sądzicie? Takim będziecie osądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką miarą ich Pan zostanie odmierzony. Tak? Czyli zobaczcie, jeżeli ty otwierasz swoje usta, aby mówić przeciwko komuś, tak? Możesz się spodziewać, że to samo spotka ciebie. Jaką miarą ty odmierzyłeś, taką miarą odmierzę również tobie, prawda? Jeżeli już chcesz wydać sąd, jeżeli chcesz osądzić, to miej się na baczności, tak? Miej się na baczności, czy ten sąd, być może nawet krytyczny sąd, negatywny, tak? Wydajesz po to, aby napomnieć, podnieść, zbudować, pocieszyć, tak? Rozprawić się z czymś, albo też po to, aby drugiego człowieka poniżyć. Aby go wskazać, tak? Bardzo ważna rzecz. A więc zobaczcie tą naszą definicją, której się będziemy trzymać od mowy. To nie są te pozorne rzeczy, te zewnętrzne rzeczy. W oczy czy poza oczy, tak? Fakty czy kłamstwa. Ale motywacja serca. Mówię przeciwko, niszczę. Mówię za. Buduję. Słowo Boże buduje, tak? Nawet jeżeli napomina, nawet jeżeli wskazuje, że to po co? Jaka jest motywacja Boża, tak? Kiedy Bóg nawet posyła ostre słowo napomnienia. Po co? Nie po to, żeby grzesznika przydusić do ziemi, tak? Aby go tam wcisnąć w glebę. Ale Słowo Boże nie, żeby podnieść. Tak? Żeby doprowadzić do uzdrowienia, do ozdrowienia tego człowieka. Prawda? I teraz zobaczcie. Obmawiając, i to jest ważna rzecz, zobaczcie, jak tutaj Jakub mówi w tym 11 wersecie. Kto obmawia lub osądza brata swojego, obmawia zakon i osądza zakon. A jeśli osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą, ale sędzią. Tak? I teraz zobaczcie, na czym to polega. Kiedy obmawiam kogoś, czyli mówię przeciwko komuś, tak? Już sam łamie Boże Słowo, tak? Bo Słowo Boże nie obmawia. Tak? A więc zobacz, już sam łamie Słowo. I w tym momencie staje się nie wykonawcą Słowa, tylko kim? Sędzią, nie? Mówi, to jest podobne, słuchajcie, kto to jest sędzia prawa? A kto to jest wykonawca prawa? Troszkę sobie to przybliżmy, tak? Wyobraźcie sobie kierowcę, który jedzie po drodze nowiutkim niebieskim samochodem Hyundai na przykład, nie? I przy drodze jest ustawiony znak z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Ale ten kierowca nie mówi, co ja będę wykonywał prawo? Nie będę wykonywał prawo, nie? Przecież tutaj, co za idiotą ustawiony znak tutaj, nie? Przecież tutaj można jechać 100 razy. Co najmniej, rozumiecie, nie? I zobaczcie, w tym momencie ten kierowca przestaje być wykonawcą prawa, tak? Ale co robi? Osądza to prawo, tak? Co to za głupie prawo jest, nie? Kto to w ogóle te znaki postawi? To idiotyczne, nie? I dokładnie tak samo jest tutaj. Tym, o czym mówi Jakub, tak? On mówi, no, obmawiam, mówię przeciwko, tak? Ale czy rzeczywiście Bóg tego zabroni? No przecież ja muszę powiedzieć sobie. Widzicie, to jest kwestia definicji. Ludzie mają różne definicje omawiania. Tak na przykład jedni ulegają złudzeniu, że obmawiać to jest mówić poza oczy, tak? Inni, że obmawiać to mówić nieprawdę, ale Bóg ma swoją definicję, tak? I mówi, obmawiać to jest mówić przeciwko komuś. Nieważne, czy mówisz to prosto w oczy, czy poza plecami, czy mówisz prawdę, czy też mówisz jakieś zmyślone rzeczy. To jest, istotne jest to, że kiedy osądzasz zakon, tak? Nie łamiesz zakon, przestajesz go wykonywać. Stajesz się jego sędzią. Tak? Rozumiecie? Można być tylko wykonawcą prawa albo jego sędzią. Jadę 70 na godzinę, wykonuję prawo. Jadę 90 na godzinę, osądziłem prawo. Ktoś bez sensu postawił tutaj te znaki. Nie? To tak tutaj nie powinno być. Nie wykonując prawa, zawsze będę je sądził. Prawo, według którego chcesz sądzić, dotyczy także ciebie. Zobaczcie, przystępujesz do odmawiania kogoś, do mówienia się tylko komuś, tak? I nie widzisz, że sam, czyniąc to, łamiesz to prawo. Prawo, według którego chcesz sądzić, dotyczy również ciebie. Tu oczywiście się zaraz nam przypomina przypowieść o Belce i Ździble, prawda? Prawo, według którego chcesz sądzić, ono dotyczy również ciebie. I no powiedzmy jeszcze o królewskim przykazaniu. Pamiętacie z Jakuba 2,8, to jest królewskie przykazanie. Będziesz miło bliźniego swego jak siebie samego. To jest królewskie przykazanie, prawda? I teraz, kiedy mówimy, będziesz miło bliźniego swego jak siebie samego, to kiedy obmawiamy, mówimy przeciwko komuś, to musimy sobie zadać pytanie, czy ja chciałbym być obmawiany? Nie? Jeżeli ja mam miłować swojego bliźniego tak jak siebie, tak, to muszę zapytać, czy ja sam chciałbym być obmawiany? Czy bym chciał, żeby inni mówili przeciwko mnie? I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, wielu obmawia i nie wie nawet, że przestępuje Boży zakon, to co mówiliśmy przed chwilą, bo ma zupełnie inną definicję. Bo myśli zupełnie, że obmawianie to jest zupełnie coś innego. Nie zna Bożej definicji, nie zna definicji obmawiania według Bożego Słowa, ma swoją własną, na przykład obmawia się, kiedy się mówi poza plecami, obmawia się, kiedy się mówi nieprawdę. I to jest, uwaga, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne. Bo mam swoją definicję, jej się trzymam, tak? A Bóg ma swoją niestety. I to, że jej nie znasz, to jest dla ciebie bardzo niebezpieczne, tak? Bo być może nieświadomie czynisz się sędzią prawa Bożego, a nie wykonawcą. Tak? I to jest bardzo niebezpieczne, wiecie, to co prorocy mówili. Lud ginie, bo nie ma czego poznania. I warto jest, zobaczcie, jak warto poznawać jest Boże Słowo, aby wiedzieć, co na ten temat czytany, na przykład na temat omawiania, mówi Bóg. Jaka jest Boża definicja, tak? Tym bardziej, że trzeba mieć w pamięci tą starą maksymę prawną, która mówi, nieznajomość prawa nie zwalnia nas od konsekwencji jego nieprzestrzegania, prawda? To jest bardzo podstawowa maksyma prawna. Jeżeli ujmujemy to w kategoriach prawa, tak, to musimy powiedzieć, jeżeli nie znasz prawa, to tym gorzej dla ciebie. A jeżeli łamiesz prawo, nie znając go, to konsekwencje i tak musisz ponieść. Prawda? W przeciwnym przypadku każdy mądrzec by mógł powiedzieć, ale ja nie wiedziałem, że nie wolno zabijać. Nie? Aha, nie wiedziałem. Dobra, to jesteś wolny. Na wtedy raz tego nie robię. Nie? Dobrze, 12 werset jeszcze przeczytajmy, on jest jeszcze mocniejszy. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że odsądzasz swego bliźniego? To Bóg nadał prawo, tak? I tylko On jest sędzią według tego prawa. Zobaczcie, wszystkie nasze osądy, i to musimy sobie powiedzieć, zawsze są niedoskonałe. Wszystkie nasze osądy zawsze zapadają w obecności grzechu, który mieszka w nas. Wiele czynników zewnętrznych, których niewielu z nich my sobie nawet nie uświadamiamy, ma wpływ na nasze osądy, tak? Nasza wiedza, kiedy osądzamy, jest zawsze cząstkowa. I to jest istotna rzecz. Jeden jest zakonodawca i jeden jest sędzia. Znowu pytanie, to mnie uderzyło to pytanie. Ty sam chciałbyś być sądzony przez niedoskonałego człowieka? przez dobrego, miłosiernego Boga. Nie? Ty sam chciałbyś być sądzony przez człowieka? Myślę, taka przygoda się zdarzyła Dawidowi, kiedy Dawid kazał policzyć Izraela. Jak gdyby wypadając z ufności Bogu, prawda? Joab, jego generał, odwracał to, mówi: Dawidzie, nie rób tego, to nie jest dobre, to jest grzech. A on się uparł królem, wiadomo, jego słowo przeważyło nad słowem Joaba i kazał policzyć. No Joab poszedł i liczył tych ludzi, liczył, aż w końcu przyszedł prorok Gad do Dawida i mówi: Kara, musisz wybrać, co ma na ciebie przyjść, prawda? I tam mu wymienia same nieciekawe rzeczy, nie? Albo Bóg pokaże lud chorobą, tak? Albo najadą go jacyś wrogowie. I wiecie, piękna jest odpowiedź Dawida. Nie? On mówi tak. Dawid powiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce. Wszystkie trzy propozycje, które mi złożyłeś, są straszne. Tak? Ale mówi tak: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, myśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chce. Dawid coś wiedział, prawda? Dawid wiedział coś, co, o czym my zawsze powinniśmy pamiętać, nie? Kiedy osądzasz innego człowieka, kiedy stajesz się jego sędzią, tak? To musisz sobie zadać to pytanie: a czy ty chciałbyś być sądzony przez innego człowieka, przez niedoskonałego człowieka, przez kogoś, kto widzi tylko część? Czy chciałbyś być sądzony przez kogoś, kto, kogo sądy są zawsze niedoskonałe, którego poznanie jest cząstkowe, fragmentaryczne? Chciałbyś być tak sądzony? Na pewno nie doczekałbyś się sprawiedliwego sądu. Na jakiej podstawie więc twierdzisz ty, że ty wydajesz sprawiedliwe sądy? Czy masz całość poznania? Czy twoja wiedza nie jest fragmentaryczna, tylko całościowa? Czy to, co ty, ten osąd, który ty podajesz, jest rzeczywiście doskonały? Nie podlega żadnym wpływom? Czy rzeczywiście jesteś sędzią sprawiedliwym? Łatwo, prawda? Ale tak jak Dawid nie chciał wpaść w rękę człowieka, tak? A mówi: wolę wpaść w ręce Pana, bo on tam podaje powód, nie? Bo wielkie jest jego miłosierdzie. Nie? Więc sąd zostawiam Bogu. Tak, obmawianie to jest grzech. I to wszyscy wiedzą, prawda? Ale sądząc po tym, jak on powszechnie występuje, ten grzech, to wydaje mi się, że my nie bardzo widzimy wagę problemu, tak by powiedzieć, trzeba było. Nie bardzo widzimy wagę problemu, prawda? Jak strasznie to jest grzech. Bo zobaczcie, Jakub nie pozostawia żadnej wątpliwości. On mówi tak: obmawiając bliźni, po pierwsze, wynosisz się ponad Boże prawo, stajesz się sędzią prawa, więc wynosisz się ponad Boże prawo, raz. A to nie koniec. U nas jest werset, mówi jeszcze coś gorszego. Tym samym osądzasz, wynosisz się ponad Boga, który jest autorem tego prawa. Tak? Rozumiecie, nie? Taka jest żelazna logika. Jakuba mówi: wynosisz się ponad prawo. Wynosisz się ponad tego, który to prawo ustanowił. Wchodzimy niejako w kompetencję Boga, tak? Który jest jedynym sędzią. Powiedz: uchowaj Boże, ja nie chcę tak myśleć nawet. Ja nie chciałbym wchodzić w kompetencję Bożej, w ogóle nie chcę się trzymać jak najdalej od czegoś takiego. Nie chcę się wynosić ponad Boże prawo, a tym bardziej ponad Boga się nie chcę wynosić. Absolutnie. Nie, ja tego nie chcę. I ja wierzę w to, że człowiek wierzący właśnie takie ma pragnienie, prawda? Nie chce się wynosić ponad Boże prawo i ponad Boga. Ale wtedy musimy powiedzieć tak: powróć w takim razie swoją dotychczasową ignorancję, swoją niewiedzę, swój brak poznania, tak? Na temat tego, czym jest obmawianie i jak to straszne jest grzech. Że to jest nie tylko to stawianie się ponad Bożym prawem, ale również stawianie się ponad samym Bogiem, który jest tym, który dał to prawo. Pomyśl swoją ignorancję i wiedz, że obmawianie, mówienie przeciwko, tak? Przeciwko człowiekowi, przeciwko bliźniemu, jest straszliwym przestępstwem. wobec Bożego prawa i wobec samego Boga. Znowu Jakub, tak, trzeci rozdział, pamiętacie? Wysławiasz Boga i przeklinasz ludzi. Tak, moi bracia, być nie powinno. Tak, moi bracia, być nie powinno. Mówisz przeciwko człowiekowi, a więc mówisz przeciwko Bożemu prawu. A kiedy mówisz przeciwko Bożemu prawu, mówisz przeciwko temu, który to prawo ustanowił. A więc, słuchajcie, kończymy. Porzuć swoją ignorancję. Przestań mieć swoje własne definicje tego, co to znaczy obmawiać, co to znaczy osądzać, tak? Ale przyjmij Bożą definicję. I wiecie co? I ćwicz się w pobożności. Pamiętacie, co powiedział Paweł do Tymoteusza? A pospolitych i babskich baśni unikaj. Nie? Czyli zostaw to wszystko, co ludzie gadają na ten temat. Mają taką definicję i tak to próbują wytłumaczyć, i tak próbują do tego podejść, tak? Pospolitych i babskich baśni unikaj. I tu jest to, o co nam chodzi. Ćwicz się natomiast w pobożności. Tak? Przestań wierzyć w bajki, przestań wierzyć w nieprawdę, porzuć kłamstwa, porzuć pozory i ćwicz się w pobożności. Słuchajcie, komu z nas potrzebne jest ćwiczenie w tej sprawie? Używanie języka przeciwko ludziom. Nie? Ja jestem pierwszy. Wiecie? I tutaj powiem tak. W jaki sposób to zrobić? Powiedzieliśmy słowo. Ale ja mam konkretną propozycję, słuchajcie. Naprawdę mam konkretną propozycję, żebyśmy to słowo przyjęli do siebie nie tylko przez to, że go wysłuchaliśmy, ale abyśmy z tym słowem coś zrobili. I za chwilę wam o tym powiem. A teraz zakończymy modlitwę. Przeczytamy jeszcze fragment. Ten fragment tutaj i zakończymy modlitwę. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia, kto obmawia lub osądza brata swego. Obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?